Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 29 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Na Jasnej Górze odbywają się rekolekcje dla przedstawicieli europejskich Caritas. Zorganizowała je papieska Rada Cor Unum. W naszym programie nadamy rozmowę z przewodniczącym tej dykasterii, kardynałem Robertem Sarachem. Przedstawimy też jesienny numer kwartelnika Pastores. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Ojciec Święty z głębokim bólem śledzi poważne starcia i akty przemocy, do jakich doszło w tych dniach w Rio de Janeiro, a zwłaszcza w faweli Villa Cruzeiro, pisze do tamtejszego arcybiskupa watykański sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone zapewnia o modlitwie papieża za zabitych i ich rodziny. Jak czytamy w telegramie, Benedykt XVI prosi odpowiedzialnych za te wydarzenia, by położyli kres zamieszkom, przywracając poszanowanie prawa i dobra wspólnego.
Dzielnice ubogich Villa Cruzeiro, wspomniana w papieskim telegramie do arcybiskupa Rio de Janeiro, jest jedną z tamtejszych favelas, do których wkroczyły siły rządowe. Walki wojska i policji z gangami handlarzy narkotyków toczą się w różnych częściach brazylijskiego miasta. Śmierć poniosło już kilkadziesiąt osób.
Ewangelia głoszona na Filipinach od ponad czterech wieków ma być nadal zaczynem dla tamtejszego społeczeństwa. Podkreślił to papież, przyjmując pierwszą 35-osobową grupę filipińskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Benedykt XVI zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma publiczne świadectwo Kościoła. Przypomniał, że dzięki jasnemu przedstawianiu ewangelicznej prawdy o Bogu i człowieku kolejne pokolenia gorliwych duchownych i świeckich Filipińczyków zabiegały o coraz sprawiedliwszy porządek społeczny. Przytoczył nauczanie Soboru Watykańskiego II o proroczej funkcji Kościoła. By mógł ją spełniać, konieczna mu jest swoboda głoszenia wiary i nauki społecznej oraz wydawania osądu moralnego, również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz.
Zachęcam Kościół na Filipinach, by starał się pełnić swą rolę we wspieraniu życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz w obronie małżeństwa i rodziny. W tych dziedzinach promujecie prawdy o człowieku i społeczeństwie, które wynikają nie tylko z Bożego objawienia, ale również z prawa naturalnego. Porządek ten dostępny jest ludzkiemu rozumowi, dając podstawę do dialogu i głębszego rozeznania przez wszystkich ludzi dobrej woli. Odnotowuję też z uznaniem starania Kościoła o zniesienie kary śmierci w waszym kraju. Specyficzną dziedziną, w której Kościół musi zawsze dać słyszeć swój głos, są środki społecznego przekazu. Trzeba przemawiać do społeczeństwa jednym pozytywnym głosem, aby ewangeliczne orędzie miało coraz większy wpływ na ludność kraju. Ważne jest, by obeznani ze środkami społecznego przekazu katolicy świeccy przedstawiali w nich przesłanie chrześcijańskie w przekonujący i atrakcyjny sposób.
Jeśli Chrystusowa Ewangelia ma być zaczynem filipińskiego społeczeństwa, cała wspólnota katolicka musi zwracać uwagę na siłę prawdy głoszonej z miłością, powiedział Ojciec Święty. Wskazał też na znaczenie, jakie dla misji ewangelizacyjnej Kościoła na Filipinach ma jego pomoc charytatywna ubogim, a także walka z szerzącą się korupcją.
W obronie życia i rodziny filipiński Kościół podjął krucjatę różańca. Projekt duszpasterski episkopatu wiąże się ściśle z forsowanym przez prezydenta Filipin nowym prawem o kontroli narodzeń, które po czteroletnim procesie legislacyjnym jest już na etapie końcowym. Filipińscy biskupi apelują do wyznawców Chrystusa na całym świecie, by włączyli się do modlitwy w intencji życia w ich kraju. Do 16 stycznia chcą oni, by na całym świecie odmówiono milion różańców w intencji nienarodzonych.
Nowa ustawa o planowaniu rodziny wyklucza co prawda aborcję, ale narzuca rodzicom ograniczenie rodziny do dwójki potomstwa. Filipiński episkopat od początku sprzeciwiał się nowemu prawu, podkreślając, że jest ono antyrodzinne i ingeruje zbyt znacznie w sprawy małżeńskie. Ustawa zachęca też kobiety do dobrowolnej sterylizacji. Filipińscy biskupi mają nadzieję, że uda się jeszcze dojść do rozwiązań kompromisowych, dlatego powołali własny zespół ekspercki przed rozmowami z administracją prezydenta.
W Watykanie rozpoczęły się obrady Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W tym roku są one poświęcone trzem zagadnieniom. Przede wszystkim będzie kontynuowana debata nad zasadami teologii. Tym tematem komisja zajmuje się już od 6 lat. Ponadto poruszona zostanie kwestia jedynego Boga w odniesieniu do trzech religii monoteistycznych. Trzeci temat to integracja społecznego nauczania Kościoła w całościowym kontekście doktryny chrześcijańskiej. Obradom przewodniczy sekretarz generalny komisji, ojciec Charles Morero. Potrwają one do piątku. W programie przewidziano spotkanie z Ojcem Świętym.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna to ciało doradcze Kongregacji Nauki Wiary. Prefekt tejże dykasterii, aktualnie kardynał William Levada, jest też przewodniczącym komisji. Powstała ona na wniosek pierwszego synodu biskupów w 1969 roku. Jej zadaniem jest analizowanie na potrzeby Stolicy Apostolskiej ważkich problemów współczesnej teologii. W jej skład wchodzi 30 członków mianowanych na okres 5 lat przez papieża na wniosek prefekta Kongregacji Nauki Wiary i po konsultacjach z konferencjami episkopatów. Członkowie komisji reprezentują różne kraje i nurty teologii. Głównym kryterium doboru składu komisji są osiągnięcia naukowe oraz wierność nauczaniu Kościoła. Należy do niej również jeden Polak, ksiądz profesor Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego. Międzynarodowa Komisja Teologiczna obraduje przynajmniej raz w roku w pełnym składzie, może też jednak pracować w tematycznych podkomisjach. Jak co roku delegacja Stolicy Apostolskiej będzie uczestniczyć jutro w święto Andrzeja Apostoła w patronalnych uroczystościach Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Po raz pierwszy na jej czele stanie kardynał Kurt Koch, nowy przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. W programie wizyty przewidziano udział w patriarchalnej liturgii, spotkanie z Bartłomiejem I oraz rozmowy z Komisją Synodu Patriarchatu do spraw relacji z Kościołem Katolickim.
Natomiast na początku grudnia wysoka delegacja Stolicy Apostolskiej uda się do Kazachstanu. 1 i 2 grudnia odbędzie się bowiem w Astanie szczyt Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Watykan jest jednym z 56 krajów członkowskich OBWE. Na czele jego delegacji stanie sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Będzie mu towarzyszył szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti oraz nuncjusz apostolski w Kazachstanie arcybiskup Michael Banach. Następnie 3 i 4 grudnia kardynał Bertone odbędzie wizytę pastoralną w Kazachstanie. Przypomnijmy, że arcybiskupem Astany jest polski misjonarz arcybiskup Tomasz Peta, a pokaźna część katolików w tym kraju to wierni polskiego pochodzenia.
Prawie 300 osób z 26 krajów bierze udział na Jasnej Górze w zamkniętych rekolekcjach dla odpowiedzialnych za posługę charytatywną Kościoła w Europie. Hasłem spotkania są słowa „Oto ja, Panie”. Rekolekcje zorganizowała Papieska Rada Cor Unum we współpracy z Caritas Polska.
To pierwsze tego typu kontynentalne spotkanie w Europie, przypomniał ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Zauważył także, że podobne odbyły się w Ameryce Łacińskiej i Azji.
To, że te rekolekcje odbywają się właśnie tu w Jasnej Górze, to na życzenie wyraźnie Benedykta XVI. Polska w jakimś sensie możemy powiedzieć, że stała się takim pomostem między Wschodem i Zachodem.
Jasnogórskie spotkanie jest także okazją do wymiany doświadczeń. W rekolekcjach uczestniczą bowiem przedstawiciele kościelnych organizacji charytatywnych z całego kontynentu.
Wśród nich jest biskup Władysław Blin z Białorusi.
My mamy 10 lat organizacji Caritas, jest ona znana, szanowana, mają do nas zaufanie i widzą potrzebę działalności Caritas. Zajmujemy się chorymi, bezdomnymi, domy dziecka, sieroty. To jest właśnie wielka domena naszego Caritas, gdzie wszyscy mogą przyjść i każdy dostanie ciepłą zupę czy jakąś odzież na zimę.
Nauki rekolekcyjne głosi siostra Teresa Brenningmeier, opatka z zakonu Cysterek.
Prócz tego uczestnicy spotkania, które potrwa do piątku 3 grudnia, podejmują wspólnotową i indywidualną modlitwę w intencji prowadzonych przez siebie dzieł charytatywnych.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra
i Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Na Jasnej Górze jest m.in. przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, a od niedawna kardynał Robert Sarach. O znaczeniu rekolekcji oraz katolickiej tożsamości kościelnej działalności charytatywnej rozmawiała z nim Izabela Tyras.
Eminencjo, po raz pierwszy w Europie odbywa się spotkanie osób odpowiedzialnych za pomoc charytatywną na Starym Kontynencie. Jakie znaczenie ma to spotkanie?
I think the spiritual exercises are very important for every Christian.
Takie duchowe ćwiczenia tego typu, rekolekcje, są sprawą bardzo ważną dla wszystkich chrześcijan, szczególnie dla osób, które są zaangażowane w dzieła Kościoła. Dlatego też również i w tym momencie tego typu rekolekcje pomagają nam spotkać Boga w naszym życiu i z tego powodu to życie zmienić. I na pewno to wpłynie również na naszą posługę Kościołowi, na naszą posługę ludziom, gdyż nie chcielibyśmy, aby działalność Caritasu była zwyczajną działalnością humanitarną, ale by była ona inspirowana przez Boga, przez Ducha Świętego, by rzeczywiście wypływała ze zrozumienia Ewangelii i by jednocześnie była właśnie taką formą ewangelizacji. Mieliśmy już podobne doświadczenia tego typu rekolekcji w Ameryce, w Azji i one rzeczywiście doskonale zdały egzamin.
Inspire our action from the evangelical message. Pope Benedict XVI in the encyclical Deus Caritas.
Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est mówi bardzo wiele o potrzebie formacji serca. Dotyczy to w szczególny sposób właśnie osób związanych z działalnością Caritasu. Jako że w Europie bardzo często w wielu krajach dominują ideologie laickie, są to kraje sekularyzowane, gdzie Bóg nie jest obecny w życiu ekonomicznym, gospodarczym, politycznym i mogłaby pojawić się pokusa, by również i Caritas funkcjonował właśnie w ten sposób. Jest to nie do pomyślenia i stąd takie rekolekcje, aby czynić Boga obecnym w naszym życiu, w naszej posłudze, tak aby rzeczywiście było to dzieło ewangelizacyjne.
Spiritual exercises are very important for us.
Księże kardynale, przypomnijmy, na czym polega działalność charytatywna Kościoła, w czym wyraża się tożsamość charytatywnych instytucji kościelnych?
I think the church has a mandate from Jesus Christ.
Kościół posiada mandat od samego Chrystusa, aby pełnić dzieła miłosierdzia. I to Bóg jest źródłem, natchnieniem i główną inspiracją do tego typu działalności. Jest to polecenie Chrystusa, aby ją pełnić. Kościół nie poprzestaje na tym, by zaspokoić ludzkie potrzeby materialne, by dać ludziom tylko chleba do jedzenia, ale dla Kościoła bardzo ważne są duchowe dary. Dostrzega całego człowieka i chce, by człowiek odkrył w sobie również to, co najważniejsze, to, co duchowe, by odkrył przede wszystkim w sobie to, że jest kochany przez Boga.
So this is the difference. We act from God.
Jak ta pomoc charytatywna wygląda w Europie?
I think even if Europe is very developed continent,
Europa jest kontynentem ogromnych potrzeb. W Europie jest również dużo osób wymagających pomocy, osób biednych, które nie mają pracy, nie mają domu i one również potrzebują pomocy. I ważne, aby również odkryć bardzo ścisły związek między osobą biedną, ubogą, a samym Bogiem. Wzorem tutaj jest dla nas święta Matka Teresa, która mówiła, że zobaczyć biednego to zobaczyć Boga, służyć biednemu to służyć Bogu. I stąd Caritas widzi w tej posłudze ubogim służbę nie tylko człowiekowi, ale służbę samemu Bogu. My pomagamy Bogu niejako w ten sposób poprzez świadczenie dzieł miłosierdzia. I tym, czego Europa bardzo potrzebuje, to odkryć w ubogim obraz Boga, by rzeczywiście dostrzec bogactwo, które się ukryje w każdym człowieku jako człowieku. Niezależnie również od tego, że jest to człowiek biedny, ale jest on niewątpliwie obrazem Boga i tego również Europy chcemy nauczyć.
This richness which come from evangelical point of view.
Co zdaniem księdza kardynała jest najpilniejszego do wykonania w tym obszarze charytatywnym w Europie właśnie?
I think from my experience the most important thing in Europe to discover is Christian roots.
Najważniejsze jest to, by pomóc Europie odkryć jej chrześcijańskie korzenie. Zaniosła ona Ewangelię, chrześcijańską cywilizację do Azji, do Afryki, ale sama wydaje się, że czasem ją straciła. Dzisiaj trzeba pomóc Europie, by na nowo dostrzegła wartość i bogactwo, jaką niesie chrześcijaństwo, Chrystus, Ewangelia, Bóg każdemu człowiekowi, by przekonała się, że bogactwo i materialny dostatek nie przynoszą człowiekowi szczęścia, natomiast Bóg jako taki jest szczęściem człowieka.
Otherwise, Europe will paganize the entire world.
I na zakończenie naszej rozmowy nie mogę nie zapytać o Jasną Górę, jak ksiądz kardynał przeżywa spotkanie z Matką Bożą Królową Polski.
I think coming to Jasna Góra Sanctuary, I think we would like to discover the heart of Mary.
Przybywając na Jasną Górę, przede wszystkim chcemy odkrywać serce Maryi. W nim znajdować inspirację i siłę dla naszych działań. Chcemy być tak jak ona, doskonale oddana Bogu. Maryja, która Jemu ofiarowała samą siebie, która tak doskonale i do końca była z Nim związana i zjednoczona. Chcemy się uczyć, byśmy byli do niej podobni, byśmy tak jak ona zawsze mówiła Bogu tak. Hasłem tych rekolekcji są właśnie słowa: oto jestem, Panie. Drugą natomiast rzeczą, która nas przywiodła tutaj, to doświadczenie polskiego Kościoła. Jest to ogromny dynamizm Caritas Polska, która rzeczywiście funkcjonuje we wspaniały sposób i chcemy się uczyć. Pod tym względem ma Polska wiele do przekazania innym oddziałom Caritasu w innych krajach. I co jeszcze jest dla nas niesłychanie ważne, to doświadczenia polskiego Kościoła. Jest to Kościół, który w historii ogromnie wiele wycierpiał dla zachowania swojej wiary, dla zachowania tożsamości. To jest ogromne doświadczenie wiary, pewna wewnętrzna siła, która dzisiaj również innym krajom i narodom jest potrzebna. I myślę, że jest to jakaś misja polskiego Kościoła dla Kościoła powszechnego, dla Kościoła w Europie. Chcemy tego tutaj doświadczyć, chcemy również tego się uczyć.
We come here to be inspired by Our Lady and inspired by your church in Poland.
Dla Radia Watykańskiego rozmowę z kardynałem Robertem Sara, przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum, przygotowała Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Jesienny numer kwartalnika Pastores został poświęcony sprawie religijności bez wiary. Ksiądz Ryszard Szmytki wyjaśnia, że motorem napędowym w religijności jest lęk, natomiast w chrześcijaństwie chodzi o miłość. Podobnie religijność stawia na przebłagania i składanie ofiar, natomiast w chrześcijaństwie istotne jest dziękczynienie i uwielbienie Boga za wszelkie dary. Błogosławiony John Newman mawiał, że nie ma chrześcijaństwa w czystej postaci. Dlatego, dopowiada ojciec Wojciech Giertych, Kościół zawsze stoi przed wyzwaniem, jakim jest konieczność oczyszczania istniejących form religijności. Przykładem chorej religijności, zdaniem księdza Mirosława Nowosielskiego, to podejmowanie różnych praktyk, które mają na celu jedynie pozyskanie Boga dla realizacji własnych projektów życia. Słuchanie dobrej nowiny daje nadzieję na wzrost wiary, a nie religijności. Przekonuje o tym biskup Zbigniew Kiernikowski, wyjaśniając, że wiara jest dziełem Boga Ojca przez Chrystusa. Przyjmowanie tego działania Boga wyraża się w gotowości na wszystko, co On przewidział. Ważnym uzupełnieniem tej wypowiedzi jest artykuł księdza Grzegorza Strzelczyka, który omawia drogę wiary Jezusa, jego ufność wobec Ojca. Dla pogłębienia tego tematu służą wprowadzenia w modlitwę. Ksiądz Jakub Szcześniak między innymi opisuje, jak do kryzysu wiary przyczynia się fałszywy obraz Boga. Dobrą tego ilustracją są również opublikowane w ostatnim numerze Pastores ciekawe świadectwa. W imieniu redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.